11 do 18, później jeszcze będziemy cytowali kilka wersetów z innych miejsc. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiś powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją, rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios, nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy, bez nagany, w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i na wieki wieczne. Amen. Kochani, to jest niezwykle ważne słowo, abyśmy zdali sobie sprawę, w jakich czasach żyjemy. My dużo na ten temat mówimy, ale teraz jest bliższe nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Amen. Tak mówi Słowo Boże. I my wiemy, że tak jak apostołowie mówili wtedy, że bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedyśmy uwierzyli, tak teraz, dokładnie teraz, w 2020 roku, jest ono naprawdę bliskie. Kochani, wszystko nabiera rozpędu. Wszystko nabiera rozpędu i prędkość wszystkich wydarzeń, które opisane są w objawieniu Jana, zaczyna się wypełniać dosłownie migiem. I coraz więcej tych rzeczy się wypełnia, dlatego baczcie, przyglądajcie się, uważajcie, kochani, dlatego żebyśmy nie przeoczyli tego, co jest najważniejsze i abyśmy naprawdę byli gotowi na spotkanie naszego Pana. A żeby być gotowym na spotkanie naszego Pana, to nie mamy się wyprzedzać nawzajem, ale mamy w zgodzie, w pokoju i w jedności oczekiwać na przyjście naszego Pana. Dlatego doceniajmy jedni drugich, szanujmy jedni drugich, dlatego że czas, w którym żyjemy, jest czasem spotkania z naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Ale póki On przyjdzie, mamy jeszcze coś do zrobienia. Jakimi wy sami powinniście być? Oznacza to, jak niebywale wspaniałymi sami być powinniście. Jak wspaniali powinniśmy być. Nie myślmy sobie, jakimi powinniśmy być, no to tak sobie zastanawiamy się, może tacy powinniśmy być, już zrezygnowani, oczekiwać, że Panie przyjdź, bo już padamy, już. Nie, Słowo Boże nam mówi, że na przyjście Pana mamy być przyozdobieni. Oblubienica, kiedy czeka na swojego młodego, to tak, kiedy już panna młoda szykuje się, żeby spotkać oblubieńca, za którego za chwilę wyjdzie za mąż, to się już nie ubiera, bo już nie ma sensu, tak? Czy tak? Właśnie na ten jeden czas kupuje taką sukienkę, której już nigdy nosić nie będzie. Jeden raz ją założy. Tylko jeden raz. Widzimy, jak szczególny sposób przyozdabia się panna na spotkanie swojego młodego, swojego pana, z którym wejdzie związek małżeński. Jak ma być przygotowany kościół na spotkanie z Jezusem Chrystusem? Tak jak już nigdy nie będzie doskonały kościół, widzimy? O to właśnie chodzi. Tak wspaniałymi mamy być na przyjście naszego pana, że nigdy wcześniej tacy nie byliśmy. Później będziemy, bo już ozdoby dostaniemy w niebie, więc to już jest zupełnie inna sytuacja. Ale na ziemi to się zakończy właśnie na tym, że będzie ślub. I takim wspaniałym Kościół będzie w momencie spotkania z Jezusem Chrystusem, jaki nigdy nie był, nigdy nie będzie. Bo wejdzie już do chwały. Już takim na ziemi nie będzie. Dlatego się przygotujmy, dlatego że wymagania naszego Pana jest naprawdę wielkie. Jest to wyzwanie postawione chrześcijanom. Wyzwanie dosłownie, którzy w świetle nadchodzącego sądu i wieczności powinni poddać swoje życie Bożym standardom. My musimy zacząć żyć na sposób Boży, na sposób objawienia Słowa Bożego. My musimy zacząć coraz bardziej wiernie przestrzegać to, co Słowo Boże mówi. Komu szacunek, temu szacunek. Komu cześć, temu cześć. Komu podatek, temu podatek. Tak jest napisane? Dokładnie tak jest napisane. Komu należy płacić podatek? Ja się pytam, komu należy płacić podatek? Komu cło należy płacić? Urzędowi celnemu. Podatek urzędowi skarbowemu. Jeszcze podatek urzędowi miejskiemu, prawda? Komu cło, cło, komu podatek, podatek. A więc nie uciekniesz od tego. Jeśli możesz uzyskać jakąś ulgę czy jakieś zwolnienie, to piszesz podanie, prawda? Inaczej nie jesteś zwolniony i każdy musi płacić. Dlatego, kochani, też Słowo Boże mówi, porównując do tego wszystkiego, co my mamy w życiu naszym czynić, a więc te pieniądze, które mamy płacić, a komu dziesięcinę? To dziesięcinę. A komu chwałę? No to jemu chwałę. A jeśli kogoś na tej ziemi mamy szanować, to co mamy robić? Mamy po prostu szanować. Jeżeli Słowo Boże wymaga od nas, żebyśmy komuś oddali szacunek, no to nie możemy płacić podatku, a szacunku nie oddawać. Widzimy? Słowo Boże nam pokazuje, w czasach ostatecznych, szczególnie w czasach ostatecznych, musimy wszystko ułożyć według Słowa Bożego. Jest czas, Słowo Boże mówi, abyśmy co zrobili? Ze snu się obudzili, żebyśmy zaczęli trzeźwo myśleć o tych wszystkich sprawach, które wystąpią w czasach ostatecznych. Tu już nie ma czasu na jakieś dyskutowanie, na jakieś tam rozważanie, na jakieś swoje zdanie. Nie ma czasu na swoje zdanie. Masz czas na Boże zdanie. Musisz zaakceptować to, co mówi Bóg, bo już teraz nie masz luzu w czasie. Masz po prostu czas ostateczny, a w czasie ostatecznym masz robić to, co należy w czasie ostatecznym zrobić, a więc się przygotować, w odpowiedni sposób się zachowywać. 2 Koryntian 5, rozdział 9, werset mówi, dlatego też dołóżcie starań. Dołóżcie starań, niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. W jaki sposób mamy się Jemu podobać? Kogo Bóg ustanawia, ty musisz uznać. Kogo Bóg postawił, ty musisz być podporządkowany. Po prostu taka jest kolejność rzeczy. Tak Bóg powiedział, że w czasie ostatecznym, szczególnie w czasie ostatecznym, mamy się do tego przygotować. Mamy to czynić w codziennym życiu i w pobożności. W codziennym życiu, w tych wszystkich ziemskich sprawach i w pobożności naszej przed Bogiem. Dlatego ułóżmy wszystko w życiu naszym. Codzienne życie to po prostu jest styl chrześcijanina, który powinien on wieść. Takie życie ma prowadzić na tej ziemi, czyli unikanie grzechu. Unikać grzechu to znaczy starać się nie grzeszyć. Jeśli pomoże ci w tym modlitwa, no to nie zaniedbuj modlitwy, bo przez modlitwę może się zaczniesz oczyszczać, może się zaczniesz wybielać, może się zaczniesz inaczej zachowywać. Modlitwa zacznie nas udoskonalać, dlatego módl się, jeśli ci to pomoże, módl się. A ja myślę, że nie ma takiej sytuacji, w której modlitwa miałaby ci nie pomóc. Inaczej, jeśli nie będziesz się modlić, wtedy będziesz mieć problemy. Dlatego mówię, zacznijmy naprawdę głęboko rozważać na kolanach to, co Słowo Boże mówi. Pobożność natomiast, pobożność to jest duch posłuszeństwa. Pobożny człowiek to jest taki, który ma ducha posłuszeństwa, nie ducha buntu, że się zawsze buntuje. Buntuje się przeciwko Bogu, buntuje się przeciwko ludziom, buntuje się przeciwko sługom Bożym, zawsze się buntuje. Słowo Boże mówi, to nie jest pobożność. Duch buntu nie jest pobożnością. Nawet Słowo Boże mówi, że mogą być ludzie, którzy nazwani są synami buntu. A Słowo Boże mówi, że to jest taki duch posłuszeństwa. Duch posłuszeństwa, masz w sobie takiego ducha, który ciebie skłania, żeby być posłusznym. I ten duch posłuszeństwa powinien być obecny w chrześcijaninie i powinien przewodzić jego sercu, powinien go prowadzić. Duch posłuszeństwa powinien mnie i ciebie prowadzić. Komu mamy być posłuszni? Słowo Boże stabilizuje te rzeczy i mówi dokładnie. Żona niech będzie, mąż niech będzie, Jezus niech będzie. Słowo Boże wyraźnie stopniuje, pokazuje, kto komu ma być posłuszny, prawda? Słowo Boże układa te rzeczy i pokazuje i mówi, że te rzeczy mają być tak, a nie inaczej ułożone. Są pewne zawirowania, są pewne nieprawidłowości, ale już one są indywidualnie przez Słowo Boże układane i pokazywane. Dzieci mają być posłuszne rodzicom, chyba że rodzice każą im nie służyć Bogu, prawda? Tam już są pewne ścisłości, uściślone pewne rzeczy i pokazane, w jakich okolicznościach pewne rzeczy czyni się nieco inaczej. Jeżeli oczekujecie, a nawet pragniecie przyspieszyć nadejście Dnia Bożego, dokładnie tak oryginał mówi, pragniecie przyspieszyć, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego tutaj w tym tłumaczeniu. A tu jest powiedziane w oryginale, jeśli pragniecie przyspieszyć nadejście Dnia Bożego. Chrześcijanin to jest taki człowiek, któremu naprawdę zależy na przyjście Pana. Panie Jezu, przyjdź. Maranata, prawda? Słowo Boże wyraźnie nam mówi. Jednym z motywów codziennego życia w pobożności powinno być oczekiwanie powtórnego przyjścia Pana. To jest takie coś, co nas uskrzydla, coś, co nas motywuje w życiu naszym duchowym. Przyspieszanie oznacza żarliwą chęć tego, aby się to wydarzyło. Żarliwa chęć, żeby Jezus Chrystus przyszedł. Amen? To jest niezwykle ważne. My nie możemy bać się przyszłości zaplanowanej przez Boga. Ale powinniśmy wyczekiwać jej z niecierpliwością. Nie możesz się bać tego, co przychodzi. Słowo Boże mówi, że ludzie w czasach ostatecznych będą się bać, będą się trwożyć, będą się lękać tego, co ma nadejść. A chrześcijanin ma się tak samo zachowywać? Prawda, że nie? Oczekujemy z żarliwością. Dlaczego? Bo to oznacza, że jeśli te wszystkie rzeczy zaczną się dziać, mianowicie jakie? Trzęsienia ziemi, wojny i te wszystkie inne rzeczy. To znaczy, że co? Że wierzący ludzie mają się bać tak jak wszyscy wokół? Mają głowy swoje podnosić do góry, bo przychodzi ich wybawienie. Nadchodzi Jezus Chrystus, a te rzeczy się dzieją. Rzeczy wymknęły się spod kontroli. Wiele rzeczy wymyka się spod kontroli. 1 Koryntian, 1 rozdział, 7 werset mówi tak, iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. My czekamy na objawienie się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On przychodzi. On przychodzi, my na Niego czekamy. Jak widzimy, że się te rzeczy dzieją i jest wyraźnie powiedziane, patrzcie i obserwujcie, jak się pewne wydarzenia dzieją, które nigdy wcześniej się nie działy i one nadchodzą i te rzeczy zaczynają się dziać, to teraz podnoście wasze głowy, bo przychodzi wasz Odkupiciel, przychodzi wasz Zbawca. I w tym czasie mamy być czujni i mamy zwracać uwagę na to, co Słowo Boże mówi. My nie możemy się wymykać spod kontroli. My nie możemy się wymykać spod kierowania przez Bożego Ducha Świętego. My mamy być prowadzeni Bożym Duchem Świętym, prowadzeni Bożym Słowem i całkowicie posłuszni naszemu Panu i Bogu. Pierwszy list Jana, 2 rozdział, 28 werset mówi: a teraz dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Kiedy się człowiek wstydzi? Wtedy się wstydzi, kiedy robi coś niezgodnie z wolą tego, który jest nad nami. Jeśli robisz coś, co się Jemu nie podoba, to się wstydź, kiedy On przychodzi. Bo rzeczywiście On ciebie napiętnuje. On ci zwróci uwagę, że robisz coś nie tak. Dlatego przygotujmy się teraz, póki jeszcze mamy czas. Zastanówmy się, co w naszym życiu możemy zmienić. A na pewno każdy z nas znajdzie mnóstwo rzeczy, które musimy zmienić. Mnóstwo rzeczy. Tylko czuwajmy, bo Pan nasz naprawdę przychodzi. Oczekujecie Dnia Bożego. Tak jest w Słowie Bożym. Przeczytaliśmy to na początku. Oczekujecie Dnia Bożego. Dzień Boży to nie to samo, co Dzień Pański. Niektórzy mogliby myśleć, że to jest to samo. To nie jest to samo. Bo Dzień Boży to jest wieczny stan, który jeszcze znajduje się w przygotowaniu. Kiedy to niebo i ziemia spłoną i powstanie nowe stworzenie. I wtedy będzie Dzień Boży. To jest Dzień Boży, kiedy te rzeczy wszystkie ulegną zniszczeniu, a nowe powstaną. To jest Dzień Boży. Podobnie wypowiada się apostoł Paweł w 1 Koryntian w 15 rozdziale 28 wersetem, kiedy mówi o wiecznej chwale nowego stworzenia, gdzie Bóg wypełnia wszystko i we wszystkim. Znacie to słowo. Wszystko i we wszystkim. To jest Dzień Boży. Apostoł Paweł o tym się bardzo wyraźnie wypowiada. Wraz z przyjściem Dnia Bożego skończy się Dzień Człowieka. Skończy się Dzień Człowieka. Zniszczenie spowodowane przez człowieka i szatana zostanie osądzone i przeminie i zostanie zniszczone. To wszystko, Słowo Boże mówi, ziemia już nie może unieść ciężaru win. Ziemia nie może już unieść ciężaru krwi, która została na niej przelana. Kochani, są takie miejsca w Europie. Na przykład jest takie miejsce we Francji, takie wzgórza, na których były straszne walki w czasie I wojny światowej, gdzie zginęło 1,5 miliona żołnierzy na jednym polu takim i ono jest do dzisiaj, nikt tam nie wchodzi. Niedaleko Paryża leży, ale jest całkowicie odizolowane, zamknięte, teren zamknięty zupełnie. Nikt tam nie wchodzi. To jest wszystko, nawet tam wszystkie trupy nie zostały sprzątnięte. To wszystko tam zgniło, to wszystko przesączone jest krwią. Ziemia, jak Izajasz mówi, aż rozmiękła od krwi. Ciężar, który ziemia niesie, ciężar win ludzkich, jest zbyt ciężki, żeby ta ziemia mogła być w jakikolwiek sposób odnowiona. I dlatego Słowo Boże mówi, że ona musi zostać zniszczona. To nie ma tak, że Bóg jakoś tam trochę oczyści i zostawi. Nie, musi być zniszczone. Ta nieprawość człowieka, nieprawość szatana musi być zniszczona, musi powstać coś zupełnie nowego. Dlatego Słowo Boże mówi, że ziemia spłonie. Ziemia i rzeczy na niej spalone będą, rozpłynie się, żywioły roztopią się, rozpłyną się dosłownie. Nie będzie, nawet miejsca nie będzie znalezione po ziemi. No gdzieś tutaj krążyła wokół Słońca, ale nie ma. Nie ma Ziemi. Jakimi powinniśmy być? Zastanówmy się. Jakimi powinniśmy być, skoro Ziemi nawet nie znaleziono będzie? To jakim ja mam być, żeby się ostać? Podobnym do Jezusa Chrystusa. Amen. Takimi mamy być. Żeby się ostać, musimy być podobni do Jezusa Chrystusa. Czy ziemia go zatrzymała? Zabili go? Czy grób go utrzymał? Czy proch ziemi go utrzymał? Gdzie jest Jezus Chrystus? No tam pod Jerozolimą, tak? Tam grób jest jego, tak? Nic z tych rzeczy. Tam jest ziemia, a Jezus Chrystus jest po prawicy Boga Ojca i oręduje za każdym z nas. I to jest właśnie nasza droga. Mamy wstępować w Jego ślady. ażeby ziemskie rzeczy nas nie dotyczyły, ażeby gniew Boży, który zostanie wylany na ziemię, nie dosięgnął nas, właśnie musimy szukać woli Bożej. I dlatego, jeśli nie będziemy się ozdabiać w Boże dzieła, nie będziemy się ozdabiać w Boże porady, nie osiągniemy tego. Nie będziemy mieli szansy przetrwać. My oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Dlaczego? Bo niebiosa w ogniu stopnieją, a rozpalone żywioły rozpłyną się. Dokładnie oryginał mówi, niebo zginie. Zdawałoby się, jak? Niebo ma zginąć. Tyle gwiazd, tyle tego, to przecież to tysiące, miliony lat świetlnych od siebie oddalone. Jak może zginąć? Ile lat świetlnych trzeba, żeby to zniszczyć? Ile trzeba lat świetlnych, żeby zniszczyć cały wszechświat? W okamgnieniu. Niektórzy ludzie mówią, naukowcy w swojej mądrości mówią, że żeby to wszystko powstało, to trzeba milionów, miliardów lat świetlnych, bo w takiej odległości to się od siebie dzieje. A wiecie, co Słowo Boże mówi? Że Bóg stworzył gwiazdy, stworzył ziemię, wszystko stworzył i rozciągnął to. O taką wziął i rozciągnął. Nie przez miliardy lat. W jednej chwili rozciągnął i jest w tej odległości. Dlatego dla Boga, jeśli była możliwość rozciągnąć to na miliardy lat, to też i ściągnąć to nie trzeba miliardów lat. Dlatego wiedzmy, że u człowieka jest 1000 lat, a u Boga 1 dzień. Bóg może uczynić wszystko w okamgnieniu. Ile miliardów lat Bóg tworzył cały wszechświat? Najpierw stworzył ziemię, później stworzył rośliny, a za miliardy lat światło. Tak? Albo stworzył rośliny, a za miliardy lat stworzył wodę. To jakby te rośliny mogły rosnąć? Ile czasu Bóg to tworzył? Nawet nie 7 dni. 6 dni. A 7 odpoczął. To znaczy Bóg nie musiał odpoczywać, bo nie był zmęczony. Ale to jest mowa o tym, że Bóg po prostu 7 dnia miał niedzielę. I tak sobie to oglądał, co stworzył. Ty w niedzielę też możesz oglądać to, co stworzyłeś. No, 7 dzień. No. Czy nazwiemy go sabat, czy niedziela, to wszystko jedno. Ale wiedzmy o tym, że to jest czas radości Boga. Kiedy podziwiał to, co stworzył. Dzisiaj stworzył rośliny. Jutro stworzył wodę dla tych roślin. Ja nie mówię teraz o tej kolejności dokładnie, w szczegółach, ale wiedzmy, że to było tak, a nie inaczej, tak jak mówi Słowo Boże. Dlatego wiedzmy, że dla Boga zwinąć to wszystko i niebiosa, żeby zniszczone zostały, żeby zginęły i roztopione żywioły rozpłynęły się, w jednej chwili to się stanie. A my oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi. A tam będzie już mieszkać sprawiedliwość. Która wojna światowa będzie tam w tej na nowej ziemi? Nie będzie żadnej wojny. Będzie sprawiedliwość. Obietnica nowego świata została zasiana już w Starym Testamencie. W księdze proroka Izajasza w 65 rozdziale w 17 wersecie jest powiedziane: oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię. Nie będzie się wspominało rzeczy dawnych. Nie przyjdą one na myśl nikomu. A w 66 rozdziale 22 wersecie, bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan, tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. Widzimy? Słowo Boże mówi, jak ostoi się nowe niebo i nowa ziemia, to tak samo wy się ostaniecie. Dlaczego? Bo będziecie stworzeni już z nowego materiału. Nowa genetyka z nasienia Ducha Świętego. Już nie będziecie z nasienia ludzkiego, ziemskiego stworzeni, ale będziecie stworzeni z nasienia nieskazitelnego. Dlatego Słowo Boże nam mówi, że musimy być ludźmi na nowo narodzonymi. Zrodzonymi z nasienia ziemskiego, ludzkiego, ale w duchowym życiu mamy stać się nowym stworzeniem, zrodzonym z nasienia Ducha Świętego. I to się ostoi. I to przetrwa. Nasze ciało nie ma żadnego znaczenia. Kochani, jak do nieba mieliby wejść na przykład ci ludzie, którzy zginęli w Hiroszimie? Wiecie, jaka temperatura była, jak bomba atomowa wybuchła? 1 000 000 stopni. 1 000 000 stopni. Człowiek dosłownie w ułamku sekundy wyparował. Nic nie znaleziono po człowieku. Zupełnie nic. I jak on ma być zbawiony? Jak on ma do nieba wejść? Ciało człowieka jest jak trawa. Dzisiaj jest, jutro nie ma. Ale to, co się zrodziło z Ducha Świętego, nigdy nie wyparuje. Zostaje na wieki. Dlatego mamy się przygotować na to wieczne. Jeżeli chcesz się przygotować na życie tu na ziemi, to razem z tą ziemią zginiesz. Dlatego przygotuj się na to wieczne. Przygotuj się na to niebiańskie. Nowe oznacza nową jakość, inną niż wcześniej. Nie tylko nową w sensie chronologicznym, ale zupełnie nowa jakość w sensie duchowym. Wszechświat otrzyma nową jakość, ponieważ na stałe zamieszka w nim sprawiedliwość. Sprawiedliwość zamieszka we wszechświecie na stałe. Wkradła się niesprawiedliwość na ziemi i we wszechświecie. 1/3 aniołów zbuntowała się pod wpływem anioła światłości, który stał się niewierny Bogu. Szatan. Ile ludzi jest zbuntowanych przeciwko Bogu? Czy my zasilamy grupę ludzi zbuntowanych, czy grupę ludzi posłusznych Bogu? W której grupie jesteśmy? Wybieramy sami. Jeżeli będziemy ciągle poddani jakimkolwiek buntom, to nie jesteśmy posłuszni Bożej woli. To nie jesteśmy poddani Bożej wiecznej sprawiedliwości. Objawienie Jana 21, rozdział 1 i 2 werset mówią: i widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, morza już nie ma. Jak morza nie ma, wody nie ma, jak można żyć? No bez wody człowiek nie może żyć. To jest stara wartość. To są stare oceny. To są stare potrzeby. Ale jak jest nowe, rzeczy mają się zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Nowa rzecz. Widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Nowe. Zupełnie nowe. Nowe Jeruzalem, nowa ziemia, nowe niebo, nowy przybytek, nowa świątynia, bo stara świątynia została zbezcześczona. I to w Izajasze jest wyraźnie powiedziane. Szatan zniweczył, zbezcześcił świątynię Bożą. Dlatego będzie świątynia nowa. Nowa świątynia, gdzie kapłanem będzie Jezus Chrystus. A światło? Słońca, księżyc? Jezus będzie światłością, jest powiedziane. Nowa rzeczywistość. Oczekując tego, oczekujemy tego? Jeśli tego oczekujemy, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany, pełni pokoju. Widzimy? Tak mamy oczekiwać Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przy okazji powrotu Chrystusa każdy z nas powinien cieszyć się pokojem Chrystusowym. Niezmąconym strachem ani zmartwieniem odnośnie dnia Pana lub sądu. Nie bój się sądu, nie bój się dnia Pańskiego, nie bój się. Po prostu przygotuj się w odpowiedni sposób, a wtedy nie będziesz mieć strachu. Filipian 4 rozdział, 6 i 7 wersety mówią tak. Nie troszcie się o nic. O nic się nie troszcie. Ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powieście prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Strzec będzie serc waszych i myśli waszych. Was będzie strzec, będzie was pilnować. Dlatego musimy naprawdę w modlitwach i błaganiach trwać. Czas, w którym żyjemy, to jest czas modlitw i błagania. Modlitw i błagania. Modlitw, przychodzenia do Boga. W modlitwie powierzcie prośby wasze Bogu. I nie martwcie się o nic, po prostu powierzcie to Bogu. W czasach ostatecznie będą takie chwile, będą takie sytuacje, w których żaden człowiek nie jest w stanie przetrwać. Żaden człowiek, chyba że nie jest z tego świata. Wtedy przetrwa. Co zrobić, żeby nie być z tego świata? Jak żyć na tym świecie, żeby być z tamtego świata? Jest rzeczywistość niebiańska i rzeczywistość ziemska. Jeśli będziemy żyć w rzeczywistości niebiańskiej, przetrwamy rzeczy ziemskie. Słowo Boże mówi, że w czasach ostatecznych będzie taka sytuacja, szatan tak to wszystko ukróci, tak to wszystko zniewoli, tak to wszystko stłamsi i ściśnie, że nie będzie można ani sprzedawać, ani kupować. Tak jest powiedziane? Chyba że przyjmiesz jego system. A jak przyjmiesz jego system, stajesz się jego własnością. Jak mają żyć wtedy ludzie, którzy jeszcze nie zostali zabrani z Kościołem, jeszcze Kościół nie został zabrany, a już system zaczyna coraz bardziej zaciskać się. Jak mają żyć? W rzeczywistości niebiańskiej. Jeśli nie będziesz mieć specjalnego numeru, nie kupisz lekarstw, nie kupisz ubrań, nie kupisz żywności, no jak żyć? Wodę ci zamkną, bo nie zapłacisz rachunku. Prąd ci odetną. Ale kto jest światłością dla człowieka wierzącego? Bóg może sprawić tak, że przeżyjesz. Póki po Kościół Jezus Chrystus przyjdzie, przetrwasz. Ale musisz być nie z tego świata człowiekiem. Na przykład potrzebujesz lekarstwa, jak Jezus Chrystus cię uzdrowi? Potrzebujesz? Nie. Ile możesz przetrwać bez jedzenia i bez picia? No, co najmniej tyle, co Mojżesz na górze, kiedy rozmawiał z Panem. 40 dni i 40 nocy. Możesz? A właśnie. A właśnie, czy możesz? Widzimy? Ja tylko podaję taką rzeczywistość opisaną w Piśmie Świętym. Ja nie mówię, jak to będzie rozwiązane w czasach ostatecznych, ale będą rzeczy, które będą się działy od Boga. Bóg o swoich zadba. Czy Bóg zatroszczy się o swoje dzieci? Ależ tak. Jak najbardziej. Dlatego musimy już teraz zacząć żyć w niebiańskich rzeczach. A to się zaczyna wszystko od posłuszeństwa woli Bożej, od wykonywania Jego woli, od modlitwy i błagania. Słowo Boże nam wyraźnie mówi. Dlatego wchodźmy w Boży system. Boży system wartości, Boży system sprawiedliwości, Boży system posłuszeństwa, Boży system wykonywania Jego słowa. Już teraz nie ma za bardzo czasu na rozmyślanie i dopiero podejmowanie decyzji. Już teraz. Być pełnym pokoju oznacza, że chrześcijanin ma moc, pewność zbawienia, mocną pewność zbawienia, ma moc do zwycięstwa i wiedzie życie posłuszne Chrystusowi. Życie posłuszne Chrystusowi. Pierwszy list Jana, 4:17 mówi tak. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jakim On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Czy możemy już powiedzieć, że jesteśmy tacy jak Chrystus na tym świecie? Ależ tak, oczywiście, jesteśmy jak Chrystus. Ja jestem jak Chrystus, ty jesteś jak Chrystus, każdy z nas jest jak Chrystus. Co mamy jeszcze zrobić, żeby być bardziej niż Chrystus? Bo już jesteśmy jak Chrystus. Zastanówmy się, czy Jezus Chrystus tak się zachowywał, jak my się zachowujemy. Jeżeli to porównujemy Chrystusa do nas, a nie nas do Chrystusa. Chrześcijanie powinni posiadać nieskazitelne charaktery oraz niesplamioną reputację. Czy jesteś człowiekiem, któremu nic nie można zarzucić? Zastanówmy się, bo Jezusowi nie można było nic zarzucić. Cechy te stanowią przeciwieństwo cech fałszywych nauczycieli. I są podobne do cech Chrystusa. My musimy mieć takie cechy, które nie porównane są do fałszywych nauczycieli, ale do prawdziwego nauczyciela. Uczył ich nie jak uczeni w piśmie, ale jako moc mający. 1 Piotra, 1:18-19 mówią, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. I tak sobie to czytamy często, że Jezus był niewinny i nieskalany. A wiemy, że my mamy tacy być? Czy zastanawialiśmy się kiedy, że my właśnie też tacy mamy być? Niewinni i nieskalani. Przeanalizujmy swoje życie od najwcześniejszych lat dziecięcych, ile tylko pamięcią sięgniemy. Jacy niewinni, nieskazitelni przez ten cały czas byliśmy. Jeżeli ktoś krótko żyje, no to może ma łatwiejszą sytuację. Ale jeżeli ktoś już ma 60, 70, 80 lat, to dużo się nazbierało. Kochani, a my mamy być niewinni, nieskalani. Tak mówi Słowo Boże. Brat nasz Paweł, czytaliśmy, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni, niezbyt umocnieni przekręcają na swą własną zgubę. W czasach apostołów, tak jak i dzisiaj, następowało rozprzestrzenianie się niedorzecznego i niszczącego wypaczenia przyszłości, nauki o przyszłości. I w tamtych czasach, i w naszych czasach dzieje się to samo. Niektóre wypowiedzi Pawła w listach są odrzucane przez ludzi. Ja znam takich nauczycieli, w internecie się bardzo mocno reklamują. Można to zobaczyć sobie, przeczytać, zobaczyć, co oni mówią. I z wielu listów i wiele wypowiedzi Pawła jest całkowicie odrzucane i nie jest przyjmowane jako Słowo Boże. Ale słowa tutaj napisane w tym fragmencie, który przed chwilką przeczytałem, jest powiedziane inne pisma. To najlepiej określone jest wyrażenie w Biblii, które potwierdza, że listy Pawła są pismami natchnionymi. Inne pisma, to znaczy te pisma proroków i pisma apostoła Pawła, są stawiane na równi. Wyraźnie jest to powiedziane tutaj. A więc listy Pawła są pismami natchnionymi. I sam Paweł jest ich autorem. To jest tutaj też podkreślone. Ale fałszywi nauczyciele temu zaprzeczają. Jeżeli ktokolwiek słyszycie albo czytacie, odrzuca listy Pawła, odrzuca całe Pismo Święte, odrzuca samego Boga. Dlatego nie słuchajcie takich wypowiedzi. Apostołowie Nowego Testamentu byli świadomi, że listy, które spisują, stanowią Boże Słowo. Pierwszy list do Tesaloniczan, 2:13 mówi tak. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Widzimy? Jest wyraźnie przez Ducha Świętego powiedziane. Skoro chrześcijanie są świadomi, że fałszywi nauczyciele istnieją i będą się starali przekręcać i podważać Słowo Boże, powinni stać na jego straży. Bądź człowiekiem, który uznaje całe Pismo Święte, że jest natchnione. Jeżeli ktoś się inaczej wypowiada, zawsze stawiaj opór, przeciwstawiaj się temu. Nie można tak tego przemilczeć. Za każdym razem, gdy wierzący wsłuchuje się w nauki fałszywych nauczycieli, ryzykuje. Co ryzykuje? Że padnie ofiarą zwodniczej nauki. Słowo Boże o tym mówi. 2 Tymoteusza, 2, 14, to przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowo. Bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. A pospolitej pustej mowy unika, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. A nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy Himeneusz Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Ile to takich nauk ludzie już słyszeli, że przyjście Pańskie już było. Odrzucajmy to wszystko, bo Pismo Święte mówi inaczej. Jakimi w takim razie powinniśmy być? Jakimi powinniście być wy? Ja przeczytam kilka krótkich fragmentów Słowa Bożego na koniec. I zwróćmy uwagę na to, co będzie się działo i jakimi my mamy być. Izajasz 34:4. I wszystkie pagórki rozpłyną się. Niebiosa zwiną się jak zwój księgi i wszystkie ich zastępy opadną. Jak opada liść z drzewa winnego. Jak opada zwiędły liść z drzewa figowego. A 24:1-6 mówi tak. Oto Pan spustoszy ziemię i zniszczy ją. Słuchajmy uważnie. Sprawi zamieszanie na jej powierzchni i rozproszy jej mieszkańców. Sprawi zamieszanie na powierzchni ziemi. Zwróćcie uwagę na to, co się dzieje. W wiadomościach czy cokolwiek Zwracajcie uwagę na to, o czym Słowo Boże mówi i co się wypełnia. Ten sam los, co lud, spotka kapłana, sługę jego pana, służącą jej panią, kupującego i sprzedającego, pożyczającego i biorącego pożyczkę, lichwiarza i jego dłużnika. Doszczętnie spustoszona i złupiona będzie ziemia, gdyż Pan wypowiedział to słowo. Więdnie i obumiera ziemia, marnieje, obumiera świat, marnieją dostojnicy ludów ziemi. Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami, gdyż przystąpili prawa, Boże prawa. Wykroczyli przeciwko przykazaniom, zerwali odwieczne przymierze. Ile ludzi odwraca się teraz od Bożych przykazań, od Bożego Słowa, od Bożego prawa, od Bożego zakonu, od Bożej woli. 6 werset, dlatego klątwa pożera ziemię. Jej mieszkańcy muszą odpokutować swoje winy. Dlatego przerzedzają się mieszkańcy ziemi i niewielu ludzi pozostaje. A dalej w tym rozdziale możemy ten rozdział cały w domu przeczytać. Ja jeszcze 3 wersety od 18 przeczytam. I będzie tak, że kto będzie uciekał przed okrzykiem grozy, wpadnie w przepaść. A kto wyjdzie z przepaści, uwikła się w pułapkę, gdyż upusty w górze się otworzą, a ziemia zadrży w posadach. W bryły rozleci się ziemia. W kawałki rozpadnie się ziemia. Zatrzęsie się i zachwieje się ziemia. Wokoło zatacza się ziemia jak pijany i kołysze się jak budka nocna. Zaciążyło na niej jej przestępstwo. Także upadnie i już nie powstanie. To czeka ten grunt, po którym chodzisz. Inaczej mówiąc, pali się pod twoimi stopami. Pali się pod twoimi stopami. Jakimi powinniśmy być? To po co budujemy kościół w Styżyńcu? Jak to wszystko spłonie? Po co? Żeby oblubienica się przygotowała. Po to potrzebny jest budynek kościoła, żeby się oblubienica przygotowała. Budujemy po to, żeby oblubienica mogła się przyodziać w odświętną szatę na spotkanie swojego Pana. Więc wszystko zrobimy, żeby się przygotować na spotkanie Pana. Założymy odpowiednią odzież. Zgromadzimy się w odpowiednim miejscu. Będziemy wielbić Pana i z pieśnią na ustach spotkamy przychodzącego Jezusa Chrystusa. Po to budujemy. Po to zaczynamy nad swoim życiem się zastanawiać. Po to zaczynamy szukać Bożej woli w tym świecie. Szukać Bożej woli. A ci, którzy przylgną do zdania, które proponuje szatan, do nauki, którą proponują fałszywi nauczyciele, pójdzie w tym samym kierunku, w którym idzie sam szatan. Jego ozdoby zostały zrobione w dniu, kiedy został stworzony. Pamiętamy. Jakie było jego ubranie? Drogocenne kamienie, wszystko tam jest wymienione. A jego bębenki zostały uczynione ze szczerego złota. A Izajasz podaje w 14 rozdziale, co się stało z jego odzieniem. Twoje odzienie jest zgnilizna. Twoje odzienie to robactwo. To się stało z wszystkimi ozdobami, które dostał od Pana, ale został wytracony spośród ognistych kamieni. Został wytracony. Anioł go wyparł stamtąd. I chociaż on był jednym z archaniołów, Słowo Boże o tym wyraźnie mówi, czytajmy uważnie. Kto czyta, niech patrzy. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Co z tym podobieństwem w naszym życiu? Jak bardzo jesteśmy podobni do Jezusa Chrystusa? A my mamy być coraz bardziej i bardziej podobni. Po to się przyodziewamy w szaty sprawiedliwości Bożej. Po to budujemy Kościół, ażeby być zgromadzonymi i wyczekiwać przyjścia naszego Pana. Nie będziesz człowiekiem zabiedzonym, gdzieś chowającym się pod pagórki, wzgórza, mówiącym przykryjcie nas przed nadchodzącym gniewem Bożym. Ale wyjdziesz i z radością będziesz czekać przyjścia Pana. Dlatego czas zawrócić. Jeśli idziemy w niewłaściwym kierunku, czas zawrócić. Jeśli czynimy coś, co nie podoba się Jemu, czas zaprzestać. Kto kradnie, niech dalej kradnie, tak jest powiedziane w słowie. Kto kradnie, niech kraść przestanie. A niech zdobywa dobra, aby móc udzielić potrzebującemu. Jeśli kradniesz, to idziesz na zginienie. Nie, przestań po prostu. Jeśli kłamiesz, to po prostu przestań. Bo czas ostateczny. Jeśli brak ci podporządkowania, posłuszeństwa, proś o ducha posłuszeństwa. I wtedy staniesz się pobożny. A jeśli nie masz ducha posłuszeństwa, jesteś bezbożny. Zacznijmy walczyć, kochani. Zacznijmy walczyć. Szatan próbuje zatrzymać budowę. Szatan próbuje zatrzymać twoje życie. Szatan próbuje zatrzymać wszystko. Wszystko, cokolwiek robisz dla Chrystusa. Bo mu się to bardzo nie podoba. I wie, że czasu ma niewiele. Dlatego walczy z Kościołem Jezusa Chrystusa. Walczy ze wszystkimi dziećmi Kościoła Bożego. Ale my mamy dać mu odpór. My mamy dać mu odpór. Czy walczysz? Czy ciągle tylko przegrywasz? Jeśli przegrywasz, wstawaj i dalej walcz. Wiem, że często przegrywamy. Ale wstawajmy i walczmy. Przeciwstawiajmy się. Róbmy coś. Coś po prostu róbmy. Niech to nie toczy się dalej tak, jak się toczyło. Co mnie, to i wszystkim, to, co wszystkim ludziom, to i mnie będzie, to, a co wszystkim ludziom będzie? Tym, którzy walczą, będzie korona chwały dana, a tym, którzy nie walczą, nie będzie dana. I to, co mają, będzie odebrane. Słowo Boże mówi. Nawet ten jeden talent zostanie zabrany. Nawet to jedno zbawienie zostanie zabrane. Jeden talencik. Dlatego walcz. Walcz, aby ci nie odebrali wszystkiego. I nie dali komuś innemu. Amen? Taka jest Boża prawda. I takie jest Boże Słowo. Dlatego będziemy wołać. Będziemy wołać do Pana. Bóg powiedział, abyśmy dzisiaj walczyli o budowę. Abyśmy ostro walczyli o budowę.